Ups. Bóg jest dobry.
Amen.
Mamy ten cudowny ten przywilej, że możemy być razem dzisiaj, by oddać Bogu chwałę, by powiedzieć dziękuję za to, że aż do dzisiaj byłeś ze mną. Bo to, myślę, jest ważne i istotne, żebyśmy pamiętali, że Bóg jest z nami. Tak jak pamiętacie, niezależnie od tego, jak się czujemy, Bóg jest obecny. Biblia mówi, że On nawet najciemniejszą ciemność jest w stanie oświecić. I swoją obecnością wypełnić. Co dopiero nas i nasze życie i nasze serce. Ale wiemy, że Jego wolą jest to, żeby dawać to, co dobre. Tak mówi Boże Słowo. On jest skory do dawania. Tak? On wie i ma myśli dobre o nas. Ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy to sobie przypominali i o tym pamiętali, bo to jest coś, co pozwoli nam w tym niesprzyjającym środowisku przetrwać. Bo środowisko, w którym żyjemy, nie jest koniecznie takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Brat mówił dzisiaj, że oczekujemy tego, co wieczne. Tego, co jest nieprzemijające, co jest stałe, co jest pewne. I gdzieś tam tęsknimy za czymś, za tym. Ale póki co jesteśmy tu. Póki co toczymy pewną, można powiedzieć, nierówną walkę, której często przegrywamy. Przegrywamy z kilku względów. Przegrywamy, bo tak to też niestety jest wynik naszych wyborów i okoliczności, które niekoniecznie są takie, jakie byśmy sobie życzyli. Chciałbym przeczytać fragment z Bożego Słowa i od tego zacząć. Druga Księga Królewska, 6 rozdział, werset 15. Oczywiście ważny jest kontekst. Ale niezależnie od tego, chciałbym, żebyśmy na chwilę się zatrzymali na tym fragmencie, bo tu jest ciekawa rzecz, pewne wydarzenie, które miało miejsce dawno, dawno temu. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? Oto sytuacja, która miała miejsce. Sytuacja, która spowodowała pewien okrzyk rozpaczy. Biada. O, straszna rzecz. Bo oto zobaczył rzecz sługa męża Bożego, która go przeraziła. Sprawiła, że wpadł w panikę, że przyszedł do męża Bożego i powiedział: co mamy robić teraz? Co my teraz robimy? Co my w tej sytuacji zrobimy? Jak wyjdziemy z tego kłopotu? Jak sobie poradzimy w tej sytuacji? Bo ta sytuacja jest tragiczna. Ona jest straszna i nie pozwala nam normalnie funkcjonować. No bo to nie jest przyjemna rzecz. A teraz skąd to się wzięła ta cała historia? Myślę, że wielu z nas zna fragment Bożego Słowa ze Starego Testamentu i wie, że cała historia dotyczy pewnego wydarzenia, które miało miejsce. A oto było tak, że ten sługa Boży był namaszczonym prorokiem, jasnowidzem, obdarzonym przez Boga szczególnymi łaskami. Był, można powiedzieć, wprowadzony przez Boga i był on wypełniony tą cudowną dobrocią Bożą i miał to przekonanie, że Bóg jest z nim. I Bóg go prowadził. Bóg sprawiał, że też był użyteczny dla Królestwa Bożego. Można powiedzieć, że jego życie było użyteczne. że w różnych okolicznościach, w których się znajdował, Bóg był z nim i podpowiadał mu pewne różne rzeczy. I była rzecz właśnie związana z pewnymi wydarzeniami, które spotykały Izrael od pokoleń. Odkąd Izraelici zostali wyprowadzeni z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, zawsze byli bombardowani przez przeciwnika, przez wroga, przez tego, który inspirował wszystko to, żeby ten naród zniszczyć. Można powiedzieć, że do tej pory jest największym wrogiem w całej ludzkości. Wszystkich tych, którzy Boga nie znają. Bo jak człowiek się nawraca i poznaje Jezusa Chrystusa osobiście, to jakoś zmienia też postawę do tego narodu. Niemniej było to też tak, że było to po części z ich winy. Bo tak naprawdę to, że mieli różnego rodzaju kłopoty, wynikało z nieposłuszeństwa Panu Bogu. Bo kiedy sięgniemy do Bożego Słowa, to możemy zobaczyć, że wiele wydarzeń mogłoby nie mieć miejsca, gdyby byli posłuszni temu, co Bóg mówi. I od początku, kiedy czytamy samo ich wyjście z tego Egiptu, przejście przez pustynię, które miało trwać 1,5 roku, a trwało 40 lat, to, że tak naprawdę, kiedy weszli do tej ziemi obiecanej, nie wykonali polecenia Bożego. Wręcz można było powiedzieć, zaniechali to, myśląc, że wystarczy im ta odrobina, którą już posiadają. Bóg wyraźnie powiedział, usuńcie wszystkie te plemiona, które są przeciwko wam z tej ziemi. Bo jeżeli ich nie usuniecie, to one w konsekwencji będą zjadać was. Sprawią, że będziecie postępować według ich grzesznego postępowania. A więc można powiedzieć, że cała historia Izraela mieści się w tym nieposłuszeństwie Bogu, można powiedzieć, posłuszeństwie połowicznym. A i też takie były konsekwencje, że w jakiś połowiczny sposób niestety musieli odbierać też konsekwencje tego, co jakby sytuacji, którą sami siebie pakowali. I podobnie jest, myślę, w życiu każdego z nas. Że Bóg rozpoczął w nas dobre dzieło i mówi, pójdź za mną, powierz mi całe swoje życie i całkowicie mi zaufaj i usuń to, na co ci wskażę. Nie na to, na co ty masz ochotę, tylko na to, na co ci wskażę. Zrób to według mojego porządku, a nie według swojego. Pamiętamy przecież historię, jak Jozue wpadł w zarozumialstwo, kiedy pewna grupa mieszkańców ziemi obiecanej udała, że są przybiszami z daleka. Pamiętacie? Wzięli stare łachy, pocierali suchy chleb, jakieś tam poprzebierali się, przebierańców z siebie zrobili i udawali podróżnych z daleka. O, słyszeliśmy o was. To było niesamowite, że jesteście, że Bóg jest z wami i że to jest wspaniała rzecz, że możemy z daleka żeśmy przybyli, bo usłyszeliśmy od was i chcielibyśmy ewentualnie może właśnie w tych domkach zamieszkać, nędznych, małych takich. Naszych oczywiście. Nie byśmy tutaj razem z plemieniem Izraela żyli. Jozue co zrobił? Powiedział, fantastyczny pomysł. Zobaczcie, jaką chwałą Bóg nas otoczył. Przyjmijmy więc z radością. Tak? Ale okazało się, że to po prostu goście, którzy weszli do swoich chat, mówią, to my tutaj mieszkamy. I to miało wpływ. Czy się to podoba, czy nie, i sposób myślenia miał wpływ na pokolenia. I to jest coś, co pokazuje, że tak naprawdę ponieśli tego konsekwencje. W wielu wypadkach. Ale Bóg, co jest cudowne, jest Bogiem, który jest Bogiem łaski. I ile byśmy nie zobaczyli tych grzesznych postanowień, tych grzesznych wyborów Izraelitów, to tyle razy możemy zobaczyć Boga łaski, Boga, który wychodzi naprzeciw, Boga, który dopomaga, Boga, który posyła swoje słowo, Boga, który objawia swoje prawdy, Boga, który przychodzi z napomnieniem, z ostrzeżeniem, ze wskazówką, bo Bóg jest Bogiem, który chce i pokazywać, i dopomagać. Myślę, że bardzo ważne i istotne jest to, że Bóg zawsze, w każdej okoliczności, ma pomocną rękę dla nas. Ma pomocne rozwiązanie. Ale tutaj mamy sytuację, która miała miejsca. Jedno myślę z wielu, bo moglibyśmy wiele fragmentów ze Starego Testamentu wyczytać, wziąć dla siebie i zobaczyć pewną lekcję. Lekcję, która pozwoli, czy pozwala zobaczyć coś więcej. I w tej lekcji mamy tutaj tą historię tego męża Bożego, którego Bóg użył w pewnej specyficznej sytuacji. To było pewne wydarzenie, które miało miejsce, że Izraelici byli atakowani przez Aramejczyków. Aramejczycy to byli ludzie sprzeciwiający się Bogu, którzy chcieli wytępić naród wybrany. Nie tylko oni, ale byli między innymi plemionami, które próbowały to robić. I chcieli ich wyniszczyć i spowodować klęskę. I król tych Aramejczyków każdego dnia planował strategię i tego, co zrobią następnego dnia. Jak uderzą, gdzie uderzą, co zrobią. I tak w ten sposób wysyłał swoich dowódców i mieli oni atakować. I to było ciekawe. Ile razy to robili, tyle razy Izraelici byli na to przygotowani. I ile razy podstępem chcieli coś uczynić, tyle razy ten postęp nie wychodził, bo jakby było takie wrażenie, że ktoś powiedział i przekazał im plany strategiczne. To jest świetna rzecz, mieć takiego szpiega, prawda? Żeby walczyć z przeciwnikiem, który próbuje nas podejść, a ty masz plan jego działania i z góry się do tego przygotujesz. I było to niesamowite, ale to właśnie jest to, co Bóg chce czynić przez Słowo Boże. I często to czyni. Bóg mówi do nas przez swoje Słowo, uprzedza pewne wydarzenia, które będą w naszym życiu. On je uprzedza. Daje nam sen, daje nam Słowo, daje nam pewną wskazówkę. Mówi do nas przez swoje Słowo. Bo przecież Słowo Boże to są różnego rodzaju prawdy, które w sposób jasny i oczywisty objawiają Boże zasady życia i postępowania. I teraz my żyjąc, my postępując, wykonując różnego rodzaju czynności, działamy ze świadomym, wydaje nam się, że nasze działania są słuszne, właściwe i postępujemy. Ale to, co jest ważne, to, co Bóg do nas poleca, jest świetnie opisane w liście Jakuba. Jakub jako pastor zboru wiedział doskonale, że tak to jest ważne i potrzebne. I tam wskazuje i mówi, zwraca się i mówi, że człowiek planuje, że za rok o tej porze zrobimy to i to. A on mówi, dodaje i mówi, zrobicie to za rok, jak Bóg pozwoli. A więc mówię inaczej, planuj wykonanie pewnych czynności, ale zdaj się na Bożą mądrość. Zaufaj Bogu, bo w końcu do Boga należymy, bo Jemu złożyliśmy swoje życie. My możemy i powinniśmy mieć szeroko otwarte oczy i pewne rzeczy przewidywać, ale wszystko jest w granicach tego, co Bóg uczyni, w jaki sposób Bóg chce pewne rzeczy sprawić. I w tej historii mamy tutaj opisane, że właśnie to powodowało, że zastanawiali się, co jest przyczyną tego, że ile razy w gronie dowódców i króla próbują planować, to ciągle mają takie wrażenie, że jakby ktoś uprzedzał. Jakby ktoś uprzedzał. I wiecie, to jest niesamowite, ale ten mąż Boży otrzymywał każdego dnia od Boga informacje. Bóg mu przekazywał plany dotyczące tego, co przeciwnik zamierza i w jaki sposób zamierza zaatakować Izraelitów. I on przekazywał to królowi Izraela, który przygotowywał się i w ten sposób dawali odpór. Ale zrobili wywiad. Doszli do tego, że przyczyną jest pewien gość, ten mąż Boży, że on jest źródłem informacji, że on ma podsłuch, że on ma system inwigilacji. On ich podsłuchuje i przekazuje to królowi izraelskiemu, dlatego przegrywamy. Więc logiczną rzeczą było to, że należy coś z tym zrobić, prawda? No trzeba zniweczyć podsłuch, znaleźć go i usunąć przeszkodę i wtedy wszystko będzie dobrze. Więc to, co postanowili, tak też zrobili. Odnaleźli miejsce, w którym przebywa mąż Boży i postanowili zrobić z tym raz na zawsze porządek. I oto mamy sługę, który o poranku wychodzi z kawką na świeże powietrze, żeby się spokojnie wypić, a tu po prostu szok. Żony mu się otworzyły na nowo, mówi, nie damy rady. Co my teraz biedni zrobimy? Biada nam. Jak postąpimy? Jak postąpimy w tej sytuacji? Co możemy zrobić? Przeciwnik dowiedział się o tej naszej strategii i teraz próbuje nas zgładzić. Wiecie, to jest niesamowite, ale kiedy jest Boża łaska i Boża obecność, zawsze będzie przeciwnik chciał to zniszczyć. Przeciwnik zawsze chce zniszczyć Boże dzieło. Przeciwnik zawsze je chce umniejszyć, chce sprawić, żeby Słowo Boże przestało mieć dla nas znaczenie. Będzie chciał nas ograbić z różnego rodzaju sytuacji, w różny sposób. Jednym z nich jest to, że będzie chciał nas sparaliżować tym, że sytuacja nie będzie po naszej myśli. I to jest coś niesamowitego, ale w tej sytuacji to jest naturalne zachowanie. To jest naturalne zachowanie sługi. Mówi, biada nam, co my w tej sytuacji możemy zrobić. Jesteśmy otoczeni, nie ma wyjścia. Jesteśmy na przegranej pozycji. I myślę, że często jest tak, że staramy się postępować według Bożych zasad, trzymamy się prawdy Bożego Słowa, staramy się z ufnością i wiarą iść dzień w dzień, tak jak Pan nam pokazuje, każdego dnia składać siebie Bogu w ofierze. Każdego dnia przychodzimy do Boga, mówimy Bogu, co jest ważne, słuchamy i staramy się postępować. Ale przychodzi moment, mija jakiś czas i wydaje nam się, że to do niczego nie prowadzi. Że jedyny efekt to taki, że jesteśmy jakby przyparci do muru. Że tak naprawdę nie dzieją się rzeczy według tego, jakbyśmy sobie zamyślali. To trochę jak z tym fragmentem Bożego Słowa mówiącym o tym, że zaufaj Panu, a On sprawi, co życzy sobie serce Twoje. A tu moje serce sobie życzy co innego, a tego nigdy nie życzyło, co mnie spotyka. Ja nie chciałem, żeby to tak wyglądało. Przecież Bóg jest ze mną. Dlaczego dopuszcza do tego? Dlaczego sprawia, że tak się dzieje? Dlaczego tyle zła mnie dotyka? Przecież ja Bogu ufam. Przecież ja jestem z Panem Bogiem. Dlaczego ja? Jakaś niesprawiedliwość. Co ja mam teraz biedny zrobić? Nie mam wyjścia. Czuję, że wszystko mnie ogranicza. Czuję się taki opuszczony, samotny. Czuję, że wszyscy ode mnie odeszli, że nikt mnie nie rozumie. Że sytuacja jest zła, napięta i w ogóle wszystko jest nie tak. Gdzie ten Pan Bóg? I wielu ludzi się rozczarowuje Panem Bogiem w tym momencie. I wielu ludzi poddaje się. Wielu ludzi idzie do tego, kto ich otacza, mówi, dobra, poddaje się. Nie dla mnie jest ta droga. Czuję się oszukany, czuję się źle w tej sytuacji. Czuję się niepewnie. I myślę, że to jest niesamowite, ale to też pokazuje, i myślę, że przez lata, które chodzę za Bogiem, widziałem wielu ludzi w takiej sytuacji, którzy doświadczali cudownej Bożej łaski, takiej pewności i tego, że Bóg jest z nimi i w ogóle fanfary i tak dalej. Ale kiedy przychodziło doświadczenie, kiedy przychodziły próby, kiedy przychodziły jakieś okoliczności, które nie były sprzyjające i nie mijały, bo trwały trochę za dużo, za długo i nie było na nich rozwiązania, to często obrażali się na Pana Boga. Uciekali od Pana Boga i porzucali Jego ścieżki. Albo wymyślali sobie różnego sposobu, takie myśli, czy sposoby na to, że to rozwiązanie może być inne. Gdzieś szukali nie tam, gdzie trzeba. I myślę, że to, co jest istotne, to to, co się musiało dziać w umyśle sługi męża Bożego. Coś musiało się w jego życiu dziać. Dziać pewien chaos i niepokój. Musimy sobie to spróbować wyobrazić. To była armia, wojsko, konnice, wozy wojenne. On wiedział doskonale, że ten mąż Boży przekazywał informacje przeciwko im. I teraz mówi koniec. Dowiedzieli się w jakiś sposób i teraz mamy przechlapane. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Jak możemy to rozwiązać? Czy jest jakiś sposób? I myślę, że to jest najtrudniejszy moment w życiu każdego człowieka. Kiedy wszystko dobrze się dzieje, nie ma problemu. Jest okej, jest fajnie, jest w porządku. Ale są momenty przełomowe. Momenty, w których jest trudniej. Wydaje się, że opcja zerowa, nie wiadomo jaki zrobić krok. Co zrobić w danej sytuacji. A było tak dobrze. A było tak miło z Panem Bogiem. Wszystko się ładnie układało. Ale teraz już tak nie jest. Już jest trochę trudniej. Teraz trzeba podejmować jakieś decyzje. Myślę, że to jest kwestia tego, że Bóg chce nas kształtować i chce, żebyśmy doszli do dorosłości. On nie chce, żebyśmy ciągle byli jak dzieci, niemowlaki, ale chce, żebyśmy dorośli i podejmowali mądre decyzje w oparciu o prawdę Jego Słowa. Byśmy mogli widzieć i zobaczyć to, co jest słuszne i właściwe. I w tej historii oczywiście ta historia kończy się happy endem. I to jest nasza nadzieja, że wiele naszych historii skończy się happy endem. Bo mamy po swojej stronie kogoś, kto jest zwycięzcą. Myślę, że to jest istotne, żebyśmy zrozumieli. Myślę, że ten sługa zapomniał o jednej rzeczy, że ten mąż Boży służy Bogu. I cokolwiek by się miało wydarzyć, jakiekolwiek miało być rozwiązanie, to nie ma znaczenia. On wykonywał służbę dla Boga, a ten sługa służył mężu Bożemu. I cokolwiek, jakiekolwiek byłoby rozwiązanie, myślę, że ono byłoby dobre. Bo Bóg jest dobry i wie, jakie rozwiązanie jest najlepsze. Ale myślę, że ten moment zawsze paniki coś powoduje. Albo uciekniemy od Pana Boga, albo się do Niego przybliżymy. Albo pójdziemy przed Boże oblicze, albo zaczniemy szukać swoich własnych rozwiązań. Zawsze jest ten moment przełomowy. I wtedy często robimy głupie rzeczy. Tu właśnie w tym momencie robimy głupie rzeczy. Wszystko dobrze szło. Wszystko pięknie się układało. Wszystko właściwie szło tak, jak byśmy sobie to wyobrażali. I wydawało się, i już sięgaliśmy dalej, że będzie jeszcze piękniej, jeszcze. A tu nagle ciach, skończyło się. Przyszli, otoczyli, koniec. Co teraz? Co my zrobimy w tej sytuacji? Jeżeli się to przeciąga, to tym gorzej. I myślę, że tutaj jest istotne i ważne to, co możemy też dalej przeczytać. 16 werset. A on odpowiedział. Mąż Boży odpowiedział. Mąż Boży powiedział coś bardzo ciekawego. Nie bój się. Bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Nie bój się. On nie powiedział, nie bój się, nikogo nie widzisz. Nie bój się, nie ma problemu. Ale powiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami. Inaczej mówiąc, sługa Boży mówi, znaczy do tego człowieka, ten sługa męża Bożego usłyszał odpowiedź. Nie bój się. Jak wiemy, w Biblii jest wiele wskazówek. Nie bój się, mała trzutko. Nie bój się. I to jest coś, co gdzieś mamy świadomości. Ale co my z tym robimy? Co to znaczy nie bój się? Jak to rozumiemy? Co to znaczy nie bać się? Czy nie bać się w ogóle? Kiedy się nie bać, a kiedy się bać? Czy w ogóle się nie bać? Bo słowo nie bój się no jest trochę niebezpieczne, prawda? No może to oznaczać, że z powodu niebania się wyjdę sobie z balkonu wieżowca, tak? Będąc, nie wiem, na jakimś 10 czy 15 piętrze. Nie bój się, bo w końcu Bóg jest napisany w psalmie, tak? 91. Anioła swojego pośle, żeby mnie ładnie na dół ściągnął. To nie, myślę, że nie w tym znaczeniu. Nie bój się. To nie znaczy rób, co ci przyjdzie do głowy. Nie bój się, zrób, co masz, jaki masz pomysł, a resztę zostaw Panu Bogu, bo to wszystko ładnie z powrotem poukłada. To jest czasami tak, że my w ten sposób ignorujemy pewne fakty. Gdzie to jest często związane z grzechem. Grzech ma to do siebie, że jest perfidny i ma to do siebie, że powoduje, że ulegamy grzechowi, a często my chrześcijanie jeszcze go usprawiedliwiamy. No trudno, Pan Bóg i tak mnie kocha. A więc pozwolę sobie. Tylko zapominamy, że grzech to jest coś, co próbuje nas usidlić i z powrotem wprowadzić w niewolę. Ale my mówimy, ale Bóg nas tej niewoli wyciągnie przecież. A nie ma nic z tego do roboty, tylko nas wyciągać. Nie. To jest to, że grzech spowoduje, że będziemy zbierali tego konsekwencje. I wtedy będziemy się czuli jeszcze gorzej. Bo będziemy mieli pretensje, Boże, wybaczyłeś mi ten grzech, a ja się dalej męczę. Nie mieliście takiego wrażenia, że coś złego uczyniliście? Słyszycie, wtedy Bóg mi wybaczył. Tylko, że często my z tym wybaczeniem od razu myślimy sobie, że wybaczył nam i wszystkie konsekwencje znikną razem z przyczyną. A to się okazuje, że Bóg nam teoretycznie na to wychodzi, wybaczył, bo faktycznie to i tak muszę ponieść konsekwencje. Bo na tym polega perfidia grzechu. I myślę, że to jest istotne i ważne, żeby o tym pamiętać, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby otworzyć sobie furtkę. Dlatego nie bój się, nie dotyczy tego. Nie bój się dotyczy tego, że jeżeli ja jestem w społeczności z Bogiem i wiem, że Bóg jest ze mną, to jeżeli nawet okoliczności będą się działy różne. Ciekawie to napisał apostoł Paweł. Pisząc do wierzących, Piotr, przepraszam, Paweł powiedział, a miałem na myśli Piotra. Kogo znajdę, bo nie wiem, czy ja w tej Biblii go nie wywaliłem. Pierwszy list Piotra. Najmilsi, nie dziwcie się, kiedy was coś niezwykłego... rzucić, tak? No dobra, jak chcesz. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, od 12 poniżej, tak? Taki fragmencik. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Aha, ciekawe, nie? Ja nie lubię tego, właśnie chciałem to wyciąć kiedyś tam, ale się nie dało, bo tam po drugiej stronie jest obietnica akurat, więc mówię, to mi to stracę obietnicę, więc mówię, nie będę wycinał.
Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż dusz chwały, Duch Boży spoczywa na was. I to jest to ciekawe właśnie, 15. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca w cudze sprawy. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech to nie uważa za hańbę. Niechaj raczej tym imieniem wielbi Boga. Właśnie w 15, jeżeli by kto cierpiał jako, i tu wymienię, złoczyńca, wtrącający się w cudze sprawy i tak dalej, to niech nie myśli, że cierpi dobrze. Czasami cierpimy z powodu naszych wyborów. I próbujemy to przenieść na Pana Boga i powiedzieć: Panie Boże, zobacz, ja cierpię. Pomóż memu cierpieniu. Ja bym raczej powiedział: pomóż mi zrozumieć moją głupotę, żebym z powrotem nie wlazł w to i daj mi mądrość, żebym to przetrwał, żebym mądrze rozwiązał to do końca, aż zapłacę cenę za moją głupotę. Ważne jest to, żebyśmy to rozróżniali. Bo myślę, że to jest w tym momencie, kiedy wtedy powiemy, jeżeli cierpię z powodu mojej głupoty, moich grzechów, to jeżeli potrzebuję do tego cierpliwości, to Bóg może mi ją dać, ale to jest inna para kaloszy. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że są doświadczenia i pokusy. Możemy przegrać doświadczenie, czyli w doświadczeniu, w próbie, tak? Próby i pokusy. Możemy próbę przegrać i może nam nie wyjść. Ale Bóg nas podniesie. Ale są pokusy, które powodują, że im popadamy i wpadamy w grzech. To są dwie różne rzeczy. I my, chrześcijanie, często je mieszamy z sobą. Mieszamy i to, co jest wynikiem ulegania pokusie, próbujemy przełożyć na Boże doświadczenie. Myślę, że rozumiemy. I wtedy cierpimy, źle się czujemy i mówię: co ja teraz zrobię z tym? I nie będzie tak często, że zobaczymy, że tych, którzy są z nami, jest więcej. Bo wtedy jesteśmy w całkiem innej sytuacji. Bo wtedy jesteśmy jak ten, który zapatrzył się na inną rzecz niż na Chrystusa. To wtedy jest jedynie ważna rzecz to wołanie: Panie Jezu, okaż mi swoje miłosierdzie i pozwól mi wrócić na właściwą ścieżkę. Bym nigdy więcej nie pobłądził i bym nie odczuwał tego, co tak mnie uciska i co mnie tak zgniecie. Dlatego ważne jest to rozróżnienie. Dlatego ważne jest spojrzenie w Słowo Boże, jak mówi Jakub, jak w lustro. Nie po to, żeby się przyjrzeć sobie i zobaczyć mam ładną fryzurę i odejść. Ale po to, żeby zobaczyć i zrozumieć, że przyczyna kończy się jakimś skutkiem. Tak? Że coś wykonujemy, to to przyniesie jakiś efekt. Jeżeli będziemy siali, mówi Boże Słowo, dla ducha, to zbierzemy skażenie ciała, tak? A jak będziemy siali dla ciała, to będziemy mieli błogosławieństwo ducha. Tak? Ale często myślimy wręcz odwrotnie. Ja myślę, że to jest paskudne, ale warto sobie to przypominać. Sobie samemu przede wszystkim, bo każdy z nas jest poddawany tej presji. Każdy z nas jest poddawany temu, żeby szukać swego. Każdy z nas jest zachęcany do tego przez ciało, przez przeciwnika, przez świat, żeby zająć się i być egoistą, zajmującym się swoim ego. Żeby je bombardować, budować i zdobyć to, co najlepsze dla siebie samego. To jest cel przeciwnika, to jest cel grzechu. Zniszczyć. Ale z drugiej strony to, co jest ważne i istotne, to to, że kiedy będziemy wybierali Bożą wolę, o tym chciałbym zwrócić na to uwagę, będziemy, jak mówi Piotr między innymi, mówi, nie dziwcie się, jak was coś niezwykłego spotka. Gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. I myślę, że historia, wróćmy na chwilę, już będziemy kończyć tą historię. Gdzieś tu ją mam schowaną. Z mężem Bożym i jego sługą. Bo tutaj jest coś takiego, 16 werset, tak? Tego wróciliśmy. Nie bój się. Inaczej mówiąc, jeżeli służymy Bogu, to możemy spodziewać się przeciwności. Kiedy idziemy za Bogiem, możemy spodziewać się przeciwności. Ważne, żebyśmy to sobie uświadomili. Czy przeciwności zniszczą nas? Nie. Wtedy mamy tą Bożą porękę. Nie zostawię cię, ani cię nie porzucę. To właśnie wtedy możemy pochwycić Bożą obietnicę, wtedy możemy uchwycić się Boga, wtedy możemy do Niego przyjść i nie bać się. Ale żeby nie bać się, potrzebujemy czegoś. Czegoś, o czym, kiedy Jan miał wizję na wyspie Patmos, powiedział. Powiedział to do pewnego zboru. Przyjdź do Pana i poproś o maść. Żebyś sobie namazał oczy i żebyś przejrzał. Inaczej mówiąc, tutaj dalej czytamy, że wtedy mąż Boży modli się tymi słowy. Panie, otwórz oczy jego, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. I to jest niesamowite, że kiedy człowiek zobaczy, kiedy człowiek przejrzy, to zobaczy coś niesamowitego. To zobaczy właśnie to, co zapowiedział prorok. Co powiedział do tego sługi. Słuchaj, po pierwsze uwierz. Nie bój się i uwierz, że więcej jest tych, którzy są z nami, niż przeciwko nam. Ale mówi, pójdziemy dalej. Chcę, żebyś zobaczył to. I Bóg chce, żebyśmy to widzieli. My tego potrzebujemy. Żebyśmy my w sercu i umyśle swoim wiedzieli, że Bóg jest z nami. I kiedy modlił się, otworzył i przejrzał. A od góry było pełno koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Czyli zobaczył coś, co widział Elizeusz. Coś, co było dla niego oczywiste. Jedno jest piękne i cudowne w tym wszystkim. Że mąż Boży to człowiek, który chodził z Panem Bogiem. To był ktoś, kto miał społeczność z Panem Bogiem. Wiecie, to były te czasy Starego Testamentu, kiedy było trochę inaczej niż my mamy. Między innymi prorocy, tak tacy jak Elizeusz, jak czytamy w pierwszym liście Piotra, tęsknili, żeby zobaczyć to, co się stanie udziałem nas, naszym. Oni nie mieli takiej łaski, jaką my mamy. Bo oni nie mieli takiej możliwości, żeby Bóg zamieszkał w sercu naszym. Biblia mówi, że z Chrystusem Jezusem, czy w Nim jesteśmy w okręgach niebieskich. Że Duch Święty mieszka w nas. Że Duch Święty prowadzi nas. Że On mówi do nas. Że osobiście nam pokazuje. Mając tak cudowny dostęp, możemy być jak Elizeusz, widzący. Ale to, czego potrzebujemy, to myślę też modlitwy. Panie, otwórz oczy moje, żebym widział. Otwórz moje oczy, żebym mógł zobaczyć. I wtedy inna perspektywa, prawda? Zobaczcie, jak wszystko się nagle zmienia. Jak kiedy sługa Elizeusza, proroka, zobaczył, wszystko się zmienia. Czy nagle zniknęli ci wojownicy? Czy te wozy wojenne i to wojsko wrogie zginęło, zniknęło? Nie. Ono było dalej na tym samym miejscu. Ono się nie poruszyło. Ale sługa zmienił swoją opcję. Nagle ten problem przestał być problemem, prawda? Nagle strach odszedł. Mógł sobie znów wyjść na kawkę, bo i patrzeć, o, żołnierzyki, byście widzieli, co ja widzę.
Mógł się uspokoić. Mógł wreszcie odpocząć. Bo zobaczył, że Bóg jest potężniejszy.
My mówimy często, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Czy my w to wierzymy? Czy my wierzymy, że Bóg jest potężniejszy niż cokolwiek na tym świecie? Że Bóg ma wszelką władzę i nikt mu jej nie odbierze już nigdy. I ten Bóg mówi do nas, przyjdź do mnie, zaufaj mi i nie bój się, bo ja jestem z tobą. Kto może być przeciwko nam? Ja powtórzę, Bóg mógł zrobić cokolwiek. Mógł sprawić, że Eliasz i jego sługa zostaną w tym miejscu zabici. No i co z tego? Ale poszliby do wieczności, do domu. I tam już by byli. Ale Bóg miał inny plan. Bóg chciał coś innego zrobić. Chciał wpłynąć na króla, który był wrogi przeciwko Izraelitom. Chciał coś zmienić, coś uporządkować. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy mieli oczy duchowe. Żebyśmy, tak jak ten sługa Elizeusza, przejrzeli. Byśmy mogli pomodlić się, Panie, otwórz oczy jego, by przejrzał. Myślę, że to jest ważne i istotne, bo wtedy zobaczymy to wszystko w innej perspektywie. Nasze życie nabierze innego wymiaru. Przestaniemy walczyć i troszczyć się, a raczej zobaczymy przyczynę, może skutek. Potrzebujemy też Bożej mądrości, bo tak naprawdę bez niej będziemy ciągle pod taką presją, w której nie będziemy tak naprawdę mieli właściwej perspektywy i właściwego rozwiązania. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa. I myślę, że dzisiaj jest też ten dzień, który Bóg nam dał. Dał nam to, żebyśmy mogli być razem, żebyśmy mogli też się cieszyć Jego bliskością i społecznością. Uczyć się i poznawać Go. On ma dużo więcej dla nas, niż sobie nawet wyobrażamy. Ale ważne jest to, żeby pamiętać, że doświadczenia to jest część rzeczywistości, z którą będziemy się spotykać. Doświadczenia są nieuniknione. Ale w tych doświadczeniach ważne jest, żebyśmy je nauczyli się rozpoznawać i zobaczyć z otwartymi oczami, po której stronie jest Bóg. Czy jest z nami, czy przeciwko. Ale to już nie będę tego przedłużał, bo czasami może być przeciwko. Przyjdziemy w modlitwie. Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, że dzisiaj możemy sobie wspólnie przypomnieć to, co jest tak cenne i ważne. Że Ty, który rozpocząłeś nas dobre dzieło, masz to, co najlepsze dla nas. My często szarpiemy się, gubimy, próbujemy sami, czasami też podejmujemy takie głupie decyzje, a potem znosimy konsekwencje i ciągle wołamy o to, żebyś nas z tego wyprowadził. Dziękuję Ci, że z tego wyprowadzasz, że dajesz nam mądrość. Ale przede wszystkim dziękuję Ci za to, że z ufnością i wiarą możemy przyjść do Ciebie i chcemy Cię dzisiaj prosić, żebyś otworzył nasze oczy, nasze duchowe oczy, byśmy mogli nie tylko czytać to Słowo, ale żeby to Słowo stało się prawdą dla nas. Żebyśmy mogli je zrozumieć, poznać, żeby to Twoje, Panie, objawienie stało się udziałem każdego z nas. Potrzebujemy Twojego prowadzenia. Niech łaska i obecność Twoja będzie nad nami. Amen.
Amen. Dziękuję.